No to poszliśmy live. Słuchajcie, witamy Was serdecznie w 32. już odcinku Rozmowy Kontrolowanej, podcastu, który obnaża ludzką twarz polskiej sceny security. Jak co tydzień witają Was Adam Lange oraz...
Adam Hekle, dzień dobry.
Adamie, zanim jeszcze przejdziemy do gościa, ogłoszenia duszpasterskie. Czyń swoją powinność.
Czynię. Dzisiaj mówimy, że po pierwsze Oh My Hack, oczywiście, to będzie temat przewodni, nie tylko ogłoszeń duszpasterskich, bo to już 27-28 listopada, więc za dwa tygodnie? To już za dwa tygodnie. Ale oprócz tego też, że oczywiście dla naszych słuchaczy, którzy są na tyle odważni, żeby napisać do mnie maila, a jest was całkiem sporo, tych maili sporo przychodzi, bardzo mnie to cieszy. Każdemu, kto przyśle do mnie maila, dam 20% rabatu na każdy bilet, który sobie wybierzecie. Ale mam dla was, jeżeli uważacie, że te 20% to za mało, mam dla was jeszcze taką propozycję, że może 100%, co wy na 100%. Więc bilety na Oh My Hacka będziemy rozdawać w specjalnym wydaniu Rozmowy Kontrolowanej. Jeżeli nie wiecie, czy przyjść, nie wiecie, czy kupić, nie wiecie, może chcecie przyjść, ale nie chcecie kupić, to w środę o 21:00 w tym samym miejscu, co zawsze, będziemy prowadzili audycję, mniej więcej koło godziny pewnie, gdzie będziemy omawiać program konferencji i będziemy odpowiadać na wasze pytania, a w międzyczasie rozdamy kilka biletów całkowicie gratis. Także zapraszamy w środę o 21:00. Jeżeli ktoś jeszcze biletu nie ma, a jak ma, to też zapraszamy, bo wtedy będzie mógł posłuchać, na jakie wykłady my byśmy na przykład poszli i które wykłady będą tylko na żywo i nie będą nagrywane. To oczywiście jest też w programie zaznaczone, ale możecie tego posłuchać z naszych ust. Na live zaufana trzeciastrona.pl linki do podcastów, jeżeli ktoś nas chciałby posłuchać w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. No i oczywiście dzisiaj będziemy rozdawać UBK-je. W środę bilety, dzisiaj UBK-je. Także... to tyle ogłoszeń na ten moment i czas na naszego gościa.
Dziękuję, jak to szybko przeleciało. Zawsze jesteś taki gadatliwy. Okej, przechodzimy do naszego gościa. W dzisiejszym odcinku gościmy Artura Byszko, bezpiecznika, szefa, biznesmena oraz miłośnika ekstremalnej jazdy na rowerze. Zapraszamy Artura. Cześć.
Cześć.
Cześć, dzień dobry.
Dobry wieczór.
Arturze, jako że jesteś u nas po raz pierwszy i nie wszyscy muszą cię kojarzyć, bo jakby gdzieś tam przemykasz sobie po tej scenie security jeszcze, przedstaw się może i powiedz naszym słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz.
Cześć, mam na imię Artur i od ponad 20 lat mam problem z komputerami.
Jak my i cały czas je naprawiasz, tak?
Nie do końca, bardziej psuję.
No dobra. A słuchaj, skoro psujesz te komputery od 20 lat, to powiedz nam, bo z tego, co wyczytaliśmy i kojarzymy, zaczynałeś jako administrator. Czy to dobrze kojarzymy i skąd z administratora w stronę security twoja podróż się zabrała?
De facto to było tak, że ta pierwsza praca, która rozpoczęła się już w liceum, wynikała z dosyć filmowej historii, to znaczy już wtedy z tym bezpieczeństwem miałem na co dzień dosyć dużo wspólnego. Wyglądało to w ten sposób, że jakiś bug w jakimś serwerze, myślę, dobrze, napiszmy do prezesa tego ISP, poinformujmy. On mówi, okej, w takim razie pokaż, jak to wykorzystać. Ja wracam do niego z rootem, a on mi proponuje zatrudnienie. Więc tak dosyć, że tak powiem, książkowo chyba na dawne czasy.
Kiedyś to było.
Tak. No właśnie, a pytanie, czy teraz polecasz takie praktyki? Żeby w taki sposób dostawać pracę?
Myślę, że chyba nie. Mogłoby się to różnie skończyć.
Tak, myślę, że my też nie polecamy. Są prostsze sposoby trafienia do
więzienia. Ale kodeks karny kiedyś inaczej wyglądał też swoją drogą.
Tak. A czyli od zawsze security?
Początki były związane bardziej z samym Linuxem, Unixami i zastanawianiem się, jak to wszystko działa. Plus do tego trochę sieci. W pewnym momencie tak naprawdę zainteresowanie security pojawiło się w momencie, gdy dałem dostęp do SSH dla kolegi Artura Poczykalewicza, który wyrutował to SDI i wysłał mi ruta, tak? Więc wow, co to się stało? I wtedy zacząłem zgłębiać tak naprawdę co i jak. I stąd myślę też było to takim startem do całej tej kariery związanej z security.
Mi się bardzo ta historia podoba, bo właśnie dzięki Arturowi, który jest dzisiaj z nami, poznałem tego drugiego Artura na imprezie, na którą ten pierwszy Artur mi kiedyś zaprosił przez przypadek. A to było 15 czy 16 lat temu, prawda? Wtedy się chyba pierwszy raz zobaczyliśmy. To 100 lat jak...
Tak, jakoś tak.
A myślę, że tego drugiego Artura też kiedyś tu zaprosimy, bo bardzo miły człowiek. Jedyny chyba człowiek na świecie, który robi certyfikaty Red Hata, zanim Red Hat je jeszcze wymyśli. Ale to temat na osobną historię.
Arturze, jakby mówiłeś, że zainteresowałeś się Unixami, Linuxami. Jak to się w ogóle stało, że zainteresowałeś się takim systemem operacyjnym, no bo w tamtych czasach przecież też był Windows, wszyscy się wdzwaniali na modemach ładnych Windowsowych. Co cię w ogóle pchnęło w stronę Linuxów?
Myślę, że zawsze wybierałem rzeczy niezbyt proste, to znaczy wszystkie moje jakieś hobby, iście, nie wiem, w robienie firmy pentesterskiej, gdzie potrzebujesz najlepszych ludzi i chcesz robić jak najtrudniejsze rzeczy, no można łatwiej zarabiać pieniądze, tak? Na przykład. Także myślę, że to w jakiś tam sposób stąd. Nie pamiętam dokładnie, skąd wzięło się samo zainteresowanie. Pamiętam, że zaczynało się to od tego, że biegałem, nie wiem, z dyskietką 1.44, tak? Z Linuxem odpalanym z jednej dyskietki, z obsługą PPP i o co to jest to SSH, tak? Jak tego używać?
Myślę, że wielu z nas jest w tej dziedzinie przez ciekawość. Ciekawość zabiła kota, tak? Się nam zachciało sprawdzać, dlaczego to tak działa, a nie inaczej. No dobra, jak patrzymy w twój życiorys, to ten początek był taki, że była ta administracja systemami, potem było bezpieczeństwo w Deloitte, a w międzyczasie było jakieś zarządzanie konfiguracją, to tak szukałeś swojego miejsca? Zresztą też do Deloitte'a pamiętam, wysyłałem twoje CV i nawet jakiś czas tam popracowałeś. Czy consulting nie był dla ciebie? Jak te pierwsze swoje decyzje zawodowe wspominasz? Dlaczego zmieniałeś te stanowiska i firmy?
To znaczy... Tą konfigurację może pomińmy, ponieważ to był 6-miesięczny etat tam. Później przyszedłem właśnie do tego Deloitte'a dzięki, jakby nie patrzeć, twojej rekomendacji, także dzięki. Dzień
zasłużonej.
I co było w Deloitte? W Deloitte spędziłem prawie 2 lata. Na pewno dało to dużo od strony takiej biznesowej, tak? Ponieważ idąc tam byłem bardziej administratorem i jakimś tam wczesnym bezpiecznikiem, może tak to nazwijmy, a tam jednak zobaczyłem, jak działają procesy, jak działają firmy, z czym to się wszystko je tak naprawdę i zrozumienie tego, że nie zawsze wszystko się opiera na exploitach i wyeksploitowaniu jakiegoś systemu. Dla przynajmniej biznesu.
Tak, ja potwierdzam, że Deloitte jest dobrą szkołą zrozumienia tego, jak tłumaczyć security ludziom, którzy zajmują się zarabianiem pieniędzy i na odwrót.
To bardzo fajne. Ale bardzo dużo ludzi z bezpieczeństwa, ogólnie ze sceny bezpieczeństwa otarło się właśnie o Deloitte. Nie wiem, czy zauważyliście to. To jest taka kuźnia kadr troszeczkę.
Tak, no ja byłem zatrudniany tam w tym samym momencie z kolegą Cezarem Piekarskim, także mieliśmy bardzo fajny team.
Ja myślę, że na naszej liście gości, gdzie była konkurencja do tej pory, czy więcej było gości pracujących kiedyś lub obecnie w Standard Chartered czy w CERT Polska, należy zaznaczyć również pozycję Deloitte, bo faktycznie to była cenna obserwacja, że nietrywialny procent osób przeszedł przez tą organizację.
Arturze, przestudiowaliśmy twoją karierę troszeczkę i w trakcie tej kariery miałeś epizod w firmie Sony. I to mniej więcej z tego, co spojrzałem w okresie, kiedy do tej firmy zapukał Lazarus, głośne włamanie. I pytanie do ciebie, czy praca w firmie, która została tak poważnie zaatakowana, to praca pełna wyzwań i stresu. I może opowiesz, jak wspominasz ten czas i mógłbyś trochę o tym opowiedzieć, jak uchylić rąbka tajemnicy, co tam się działo.
Znaczy, raczej wewnętrznej informacji nie mógłbym tutaj, że tak powiem, pokazać, natomiast zwróciłbym uwagę na to, że to jednak było zaatakowane Sony Pictures, więc ciężko mówić tutaj o globalnym Sony, tak? Natomiast ten belgijski dział, w którym pracowałem i do dzisiaj jeszcze współpracuję, zajmuje się głównie testowaniem aplikacji i urządzeń, tak? Więc nie ma nic wspólnego z atakami na poziomie sieci. A tym bardziej jakiejś najprawdopodobniej wydzielonej spółki w grupie, tak?
Ale słuchaj, skoro mówisz, że współpracujesz jeszcze z działem, który zajmuje się testowaniem urządzeń, masz PlayStation 6 na półce?
Nie mogę odpowiedzieć na to pytanie.
To wpadniemy do ciebie po programie.
Weźmiemy jeszcze Adama Zabrockiego, bo on coś z PlayStation miał kiedyś wspólnego, myślę. Tak. Uruchamiał tam jakieś inne systemy operacyjne czy coś. No dobrze, ale po Sony też miałeś ciekawy epizod i znowu powiązany z innym gościem naszego programu. Kiedy był u nas Radek Kaczorek, wspominaliśmy, że jak on zaczynał swoją karierę prezesa, to otworzył firmę wraz z kilkoma osobami i ty jesteś jedną z tych osób. Jak wspominasz bycie partnerem w takiej spółce partnerskiej, pentesterskiej? No bo zrezygnowałeś z tego, tak? Więc to też jest dla nas cenna informacja. Czy to nie zadziałało, bo ludzie nie byli ci, co trzeba, czy ten model w ogóle się nie nadaje do pracy, czy to na polskim rynku nie ma sensu? No bo skoro zmieniłeś, to pytanie dlaczego?
To znaczy ja do Imoseka dołączyłem później. Byłem tam głównie odpowiedzialny za te rzeczy ofensywne. Dlaczego odszedłem? Myślę, że z jednej strony najpierw wyjechałem do Brukseli, więc to też było w pewnym sensie, takie rozstanie. Po powrocie podjąłem decyzję o tym, że będę startował z własnym biznesem i myślę, że nie będę wchodził głębiej tutaj już szczegóły związane z odejściem z spółki Musek.
Radek przyznał się, że ma trudny charakter. To już jest publiczne. No dobra, można, nie będziemy drążyć.
Można powiedzieć, czy... Nie, no niech powie, czy to ze względu na trudny charakter Radka?
Chyba nie do końca.
Słuchaj, to jest program coming outów, więc jak coś, to można powiedzieć.
Jest jeszcze co najmniej dwóch partnerów z tej spółki, których możemy w przyszłości zaprosić, więc jak zbierzemy wszystkie relacje, to może się wspólny obraz historii tej spółki utworzy.
Okej, okay, to po Imuseku założyłeś Afinę, to się tak się czyta, tak się wymawia, Afinę?
Tak czytam i tak wymawiam.
Okej. Okay. Powiedz, czy ciężko jest stworzyć firmę świadczącą usługi z zakresu bezpieczeństwa w Polsce? Jakie masz doświadczenia w tym zakresie?
Myślę, że ciężko, ponieważ z jednej strony trzeba się zająć pozyskaniem klientów, co nie jest proste. Z drugiej strony trzeba zająć się pozyskaniem zespołu, które jest jeszcze bardziej trudniejsze. Także myślę, że nie jest to proste z wystartowaniem od zera. Mi myślę się wspólnie z osobami, które mi pomagały, udało. W tej chwili mamy 10-osobowy zespół. Pracujemy dla wielu dużych polskich banków w ramach umów ramowych. Pracujemy trochę na świecie. Więc myślę, że się udało tutaj przebić. Natomiast nie jest to na pewno proste i coś, jeśli nie mamy tak naprawdę możliwości wcześniej zbudowania bazy jakichś klientów, tak, no to raczej będzie ciężko w tej chwili wystartować z takim biznesem.
A powiedz, jak z rekrutacją ludzi? Bo dużo historii słyszymy o tym, że pentesterzy to ludzie, którzy są na rynku przez 15 minut, a potem ktoś ich zatrudnia. A potwierdzisz to, że faktycznie jest problem ze znalezieniem sensownych ludzi? Masz w tej chwili, nie wiem, otwarte ramiona i gdybyś znalazł kogoś, to spełnia twoje wymagania, to zatrudniałbyś od ręki? Czy udało ci się obsadzić wszystko, co chciałeś?
Myślę, że kilka osób jeszcze z chęcią bym dołożył, natomiast u nas głównie celujemy w to, żeby mieć bardzo dobry klimat w zespole, tak? Więc nie zawsze osoba, która nawet technicznie mogłaby się nadawać, wylądowałaby u nas, jeśli byśmy się nawet dogadali co do innych aspektów związanych z zatrudnieniem.
A jak zatrudniasz, to prosto jest znaleźć kandydata? Masz dużo ludzi, którzy się zgłaszają przynajmniej na ten pierwszy etap, czy raczej nie, jest to szukanie prywatnymi kanałami?
Nie jest to proste i właśnie tak jak wspomniałeś, bardziej jest to kwestia polecenia i tego, że ktoś coś o nas słyszał, ktoś jest czymś znajomym, tak? Raczej osoby trafiające z ulicy trafiają się rzadko, aczkolwiek mieliśmy kilka takich osób, które trafiły tak naprawdę nie z polecenia, a są naprawdę ekstra.
No właśnie miałem pytać, jaki to jest odsetek ludzi tak naprawdę, takich zupełnie nowych, nieznanych na rynku, czy tego jest dużo tak naprawdę, bo sam też zatrudniałem swego czasu ludzi o tym profilu i jak było ich stosunkowo maleńko, nawet ująłbym, że super maleńko na rynku.
Tak,
zawsze byli to ludzie, którzy jakby nie mieli za sobą żadnego doświadczenia, albo to doświadczenie było super minimalne. I pytanie, czy też tacy ludzie mają u ciebie szansę, tak? Czy jak widzisz, że osoba, że tak powiem, rokuje, brzydko powiem, to czy dajesz takiej osobie szansę?
Tak, jak najbardziej. Tutaj mogę przytoczyć historię Macieja, który u nas pracuje. Zatrudniłem go w momencie, gdy nie miał zbyt dużego doświadczenia, jeśli chodzi o testowanie aplikacji. Natomiast po 6 miesiącach spokojnie zdał OSCE, eksploituje większość hipów i został team leaderem przy okazji. Tak? Także czasami właśnie myślę, że warto jednak, jeśli osoba chce i to widać, to warto zainwestować i spróbować.
Słuchaj, gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał spróbować sił u ciebie i zastanawiał się, jak wygląda proces rekrutacyjny, czy możesz uchylić rąbka tajemnicy, czy dajesz jakieś zadania rekrutacyjne, czy rozmowy raczej?
Myślę, że zależy to od osoby i poziomu, na który miałaby ta osoba być rekrutowana. Nie jesteśmy korporacją, tak? Także nie mamy tu ścisłych procedur dotyczących tego, jak ten proces ma wyglądać. Najczęściej zaczynamy od rozmowy, później może jakieś zadania. Jeżeli osoba jest nowa, to mamy wypracowany taki ciekawy model, gdzie dajemy tak naprawdę 3 do 6 miesięcy na wykazanie się i jeżeli to zadziała, no to ta osoba zazwyczaj jest już gotowa do jakichś tam pierwszych testów klienta. Jeśli, znaczy takim tak naprawdę czymś, co dopuszcza u nas, jest zdanie tego SCP, tak? To w jakiś tam sposób potwierdzę, że ta osoba jest w stanie już sama działać.
No właśnie, mamy też pytanie, jeżeli chodzi o ten proces rekrutacji versus certyfikaty. Jakie ty masz podejście do programów certyfikacyjnych? Bo jest boom na rynku, wszyscy chcą robić jakieś cechy, CISPy, OSCEPy, CompTIA Security Plusy i tak dalej, i tak dalej. Czy to w ogóle pomaga, uczy czegoś? Dla kogo są te certyfikaty?
Myślę, że ciężko tutaj generalizować, natomiast można na to spojrzeć z kilku stron, to znaczy od strony kandydata, jeśli ta osoba zajmuje się zrobieniem tego certyfikatu, to być może czegoś się nauczy, tak? Uporządkuje wiedzę do jakiegoś tematu. Jeśli chodzi o pracodawcę, myślę, że u nas nie jest to aż tak ważne, ponieważ jesteśmy w stanie ocenić zdolności kandydata, jako że się tym zajmujemy, natomiast wielu pracodawców nie jest w stanie tego zrobić i na przykład taki certyfikat w wielu przypadkach może być jedyną metodą potwierdzenia tak naprawdę zdolności. Plus myślę dodatkowy atut to jest to, że na takim na przykład LinkedIn osoba mając certyfikat jest dużo łatwiejsza do znalezienia przez potencjalnych zatrudniających czy headhunterów.
A gdybyś miał wskazać jeden albo dwa certyfikaty, które w pracy takiego przeciętnego pentestera uważasz za najbardziej miarodajne, wskazujące przydatność do zawodu, to które by to były z tych, które kojarzysz?
To znaczy OSCP jest takim bazowym, który tak naprawdę pokazuje właśnie, że osoba jest w stanie coś zrobić już.
Okay. Czyli przyszli pentesterzy, róbcie OSCP.
Znaczy, ja myślę, że bardziej zdobywajcie doświadczenie, tak? I psujcie wszystko, co się rusza, no bo certyfikat jest tylko certyfikatem, tak? Natomiast nie zawsze oddaje rzeczywisty później obraz pracy, tak?
A da się zrobić OSCP bez doświadczenia, twoim zdaniem?
Miałem takie przypadki, gdzie po 3 miesiącach u nas taka osoba zdawała OSCP. Także wydaje mi się, że się da. Wiadomo, trzeba mieć jakieś tam podstawy i mega zacięcie przede wszystkim, tak? No bo bez tego w naszej branży się nie da, tak? No i mega samodzielność jest też potrzebna.
No i uzależnienie od komputerów. Wszyscy jesteśmy trochę uzależnieni. No właśnie. Mamy ciekawe pytanie. Pamiętajcie właśnie, że możecie zadawać pytania na czacie, które my będziemy przekazywać Arturowi. I pierwsze pytanie, pozdrawiamy serdecznie. Jak radzisz sobie z retencją pracowników? Czy masz jakieś programy rozwoju, programy motywacyjne, szkolenia albo jakiś secret sauce?
To znaczy, muszę się pochwalić takim sukcesem, że na razie nikt od nas nie odszedł przez te 5 lat. Także.
A wyrzuciłeś kogoś?
Tak.
Działania proaktywne podejmujesz.
To znaczy, nie było to, że zatrudniliśmy na przykład jedną osobę, która już po 2 miesiącach po prostu było widać, że nie nadaje się w sensie i podejścia do pracy, tak, i tego, jak rozwijała ten swój poziom wiedzy, więc no, musiałem podziękować. Tak.
Natomiast, czyli no, po prostu.
Myślę, że właśnie odpowiadając na to pytanie, ten klimat, który wspólnie tworzymy i wspólne wartości, które cały zespół, myślę, posiada, jest kluczem do tego, żeby to jakoś tam działało i osoby, które dostaną 1000 więcej, nie przeskakiwały do kolejnego pracodawcy. Tak mi się przynajmniej wydaje.
No dobrze, ponieważ to chyba Renzoch te pytania zadaje, bo to on jest za kątem schowany.
Tak.
Tak, pozdrawiamy. Renzoch, dobre pytania dzisiaj zadaje. Szykuje się, bo uchylając rąbka tajemnicy będzie naszym gościem za tydzień, więc widać, że ćwiczy. Dobrze. Jak przekonać duży lokalny bank do umowy ramowej? To takie pytanie o trochę sekret biznesowy, ale może do odmiany ty rąbka tajemnicy uchylisz?
Chyba nie. Znaczy, myślę, że na pewno trzeba zbudować jakąś taką trochę markę, tak? Niekoniecznie na rynku, ponieważ nasze działania od początku nie są nastawione na mocny PR i pokazywanie się wszędzie, gdzie się da. Mamy podejście takie, że po prostu staramy się jak najlepiej robić swoją robotę i to tak zwanym marketingiem szeptanym dosyć skutecznie się rozchodzi, tak? I ja widzę, że ten model w naszym przypadku zadziałał. Nie chcemy budować korporacji, więc też nie zależy nam na bardzo szybkim wzroście.
Czyli ciężka praca.
Legendy krążą i to Michała też pozdrawiamy serdecznie. Michał odkopał legendę, że atmosfera u ciebie jest tak dobra, że ludzie powinni dopłacać za możliwość pracy u ciebie. Także.
Nie sugeruj nic biznesmenowi. No.
To chyba dobra wizytówka. Powiedz nam, poza jakby kadrami, z jakimi wyzwaniami mierzysz się, będąc na czele firmy zajmującej się bezpieczeństwem?
Okej, no jedna strona to jest, jedna kwestia to jest pozyskiwanie klientów, druga kwestia to jest zespół, a trzecia, która w momencie, gdy te dwie pierwsze rzeczy są już, że tak kolokwialnie nazwijmy to, ogarnięte, to jest kwestia harmonogramów, projektów i ustawiania tego, żeby to miało ręce i nogi. Tak? Jeżeli mamy trzy osoby, to pewnie jest łatwo przy liczbie typu 10 i kwestiach utylizacji pracowników, przerzucania z projektu na projekt i tak dalej. Myślę, że to jest główne wyzwanie, jeśli ta sytuacja w firmie jest już ustabilizowana.
Utylizacji warto, pracowników, to się nazywa wykorzystanie, tak, zasobów.
Że to slang chyba debate'owy jeszcze jest, tak? Nic się nie bójcie, a kto nie zawozi ich do spalarni ciał, po prostu chodzi o obciążenie pracowników pracą. No dobrze. Słuchaj, pytanie jednego z naszych słuchaczy, zawsze możesz odpowiedzieć pomidor, ale mniej więcej, czy możesz określić widełki płacowe i od czego one są uzależnione?
Myślę, że nie mamy jakichś sztywnych widełek, natomiast uzależnione są od zdolności pracownika i od jego potrzeb.
Ciekawa odpowiedź. Ciekawa. Jeszcze następne ciekawe pytanie, które mamy, takie, wydaje mi się, że ciekawe, jeżeli chodzi o testy penetracyjne. Jakie masz podejście do pracy zdalnej, jeżeli chodzi o takie, wiesz, testy?
W chwili obecnej chyba jest trochę wymuszone, biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną. Natomiast podejście wcześniej miałem takie, że nie zatrudnialiśmy raczej osoby, której nie znaliśmy, od razu na remote, ponieważ no jednak trzeba się poznać, tak? Więc na początku na pewno chodzenie do biura, poznanie się i później dopiero po jakimś czasie możliwość pracy zdalnej.
To ja może rozszerzę trochę to pytanie. Jak klienci zareagowali? Bo część klientów, też wiem z doświadczenia, wymaga tego, żeby osoby, które testują cokolwiek, były na miejscu. Czy tutaj też było to dla ciebie wyzwanie w niektórych projektach dla dużych instytucji?
Było na pewno problemem dla pracowników, ponieważ musieli wsiadać w pociąg i jechać na przykład do Katowic, tak? Ostatecznie skończyło się tym, że otworzyliśmy biuro w Katowicach, więc już warszawscy pracownicy tam jeździć nie muszą, tak?
Padło pytanie też o zakres usług, jakimi się twoja firma zajmuje. Gdybyś mógł to też rozszerzyć i powiedzieć, w czym się specjalizujecie.
Myślę, że najwięcej robimy w chwili obecnej web aplikacji. Oprócz tego zajmujemy się również testami infrastruktury, red teamami jak najbardziej, testami socjotechnicznymi. Myślę, że taki dosyć typowy dla firm pentesterskich zakres usług. Mamy też trochę zdolności związanych z hardware hackingiem.
Właśnie, to płynnie przechodzimy, bo sam też chciałem to pytanie zadać. Tak, i pojawia się pytanie o to, co na stronie napisałeś, bo wiem, że właśnie ten hardware hacking to był przynajmniej jakiś czas temu twój taki mały konik. A możesz coś więcej powiedzieć o atakach chociażby na układy scalone?
To znaczy, ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, więc raczej nie będę tutaj na ten temat opowiadał. Natomiast tutaj mamy współpracę z osobami, które wcześniej właśnie w Sony pracowały i tego typu projektami u nas się zajmują.
Czyli potrafią konsolę atakować. No ładnie.
O dobrze.
Arturze, na rynku bezpieczeństwa jesteś już wiele, wiele lat. Adam, nie włączaj, jak ja wyłączam. Jak twoim zdaniem zmieniło się bezpieczeństwo, jeżeli miałbyś porównywać te 15 czy 16 lat temu, czyli swoje początki versus stan obecny? Czy mamy więcej wyzwań? Jest łatwiej, trudniej?
Myślę, że trzeba spojrzeć z kilku stron. Jeśli myślimy o rzeczach związanych z na przykład eksploitowaniem, jakimś reverse engineeringiem, to na pewno jest trudniej ze względu na to, że ta bariera wejścia jest już dużo wyższa, tak, mamy więcej mechanizmów, nie wystarczy skoczyć na stos i wszystko się wykona. Jeśli chodzi natomiast o rozpoczęcie kariery, to myślę, że jest jednak dużo łatwiej, ponieważ 15 lat temu raczej było bardzo mało firm, które szukały bezpiecznika, czy też stanowisko pentester tak naprawdę nie istniało w tamtym momencie. Były takie szczątkowe instytucje, które takie osoby zatrudniały, tak? A teraz każda młoda osoba, która ma chęć i podstawową wiedzę, na pewno gdzieś jakąś pracę przy testowaniu web aplikacji znajdzie.
No właśnie to jest ciekawe, bo jak dobrze pamiętam, wtedy nie było instytucji bezpiecznika, był bardziej administrator, który po prostu znał się też na bezpieczeństwie, nie?
Także... Dokładnie. Nie było tak, wyłączono od zwykłego IT, tak, administrator miał zrobić wszystko.
Tak, a to całkiem w niedawnych czasach mówimy, jak to się szybko zmienia. No dobra, a tu teraz pytanie takie, czy z dawnych, czy z obecnych czasów udało ci się jakieś CVE zaliczyć, czy raczej swój research chowałeś do szuflady?
To znaczy byłem w tej kwestii bardziej aktywny na początku. Jakieś tam CV zostały przypisane, natomiast w momencie, gdy zaczynałem i nie pracowałem jeszcze profesjonalnie, to jednak bardziej te rzeczy się chowało do swojego jakiegoś tam wydzielonego katalogu niż wysyłało do producenta, ponieważ no, trochę inne podejście wtedy też było do rzeczy związanych ze zgłaszaniem podatności, tak? CV było jakimś tam dodatkiem, a teraz no troszkę inaczej to wygląda, że jednak to CV stało się takie doceniane, tak? Myślę.
Czy można powiedzieć, że wcześniej był fan, a CV było fejmem, tak? I tyle.
To znaczy wcześniej chyba nikt w środowisku na to specjalnie nie spoglądał. W sensie takim nikt się nie przejmował w ogóle tym, żeby jakieś CV było przypisywane do podatności.
Szczerze, ja nie pamiętam żadnego. Czasy. Z tamtych czasów nie pamiętam żadnego bug bounty na przykład. Nie istniało coś takiego.
Takich rzeczy nie było. No, jeśli zgłosiłeś producentowi podatność, no to może ci odpisał, może nie.
Może od razu wysyłał prawników. Też się zdarzały takie rzeczy.
Tak, to były te czasy, że środowisko było na tyle małe i każdy wiedział, kto na co ma zero day'a, tak? I w czym się specjalizuje. Dzisiaj jest za duże, więc musimy mieć bazę uzgadniającą, kto co odkrył i kiedy.
No właśnie, ale a propos CVE, to w 2002 roku zepsułeś moją ulubioną grę pod Linuxem, taką konsolową, czyli Netrisa. Mhm. Polecam, jeżeli ktoś nie grał, to Deathmatch w Netrisie jest mistrzowski. Powiedz, czy nadal jeszcze masz czas na takie niskopoziomowe, researchowe zabawy?
To znaczy bardziej muszę zajmować się tym, żeby być up to date, ponieważ testuję jeszcze parę rzeczy oprócz samego zarządzania, więc tutaj nie mogę sobie tego odpuścić. Natomiast nie są to rzeczy typowo związane właśnie z jakimś własnym już researchem, ponieważ na to raczej czasu brak. Natomiast muszę wiedzieć, co nowego się pojawia, nowe ataki, nowe podatności, tak? No bez tego się jednak nie da działać w biznesie.
No dobra, ja znam odpowiedź na to pytanie, ale nasi słuchacze mogą nie wiedzieć. W internecie jesteś znany pod pseudonimem Bike, czy też Bikero. Skąd ten pseudonim?
Od rowerów.
Ale dlaczego? Wszyscy jeździmy na rowerach, a tylko ty jesteś Bike.
Tak wyszło.
No dobra, ja powiem za ciebie. Artur bardzo jeździ na rowerach. No. W zasadzie to, że występujesz teraz na fotelu, a nie na rowerze, jest dla mnie dużym zaskoczeniem.
No właśnie, to jest dziwne.
Tak, obok stoi indoorowy trainer, także. No. Natomiast jakby nie patrzeć, no lubię zjechać sobie szybko z górki od czasu do czasu.
Pod górkę chyba też, nie? To się wiąże.
Tak. Żeby zjechać, trzeba wjechać tak naprawdę.
Ale właśnie, wyciąg czy wjeżdżanie? Czy wyciąg jest etyczny w tym sporcie, czy niekoniecznie?
Ale w zależności od dnia jest jak najbardziej.
Okej. Okay.
No dobra, to jakby zejdziemy jeszcze na chwilę z tematu rowerowego, bo wrócimy do
zejdziemy
niego.
Z siodełka.
Zejdziemy z tego siodełka. Arturze, Usenet, IRCNET, FNET, chyba jak wszyscy bywaliśmy tam wszędzie. Prawie dobrze wyszło synchro. I tak kiedyś zdobywało się wiedzę i praktykę z zakresu ogólnopojętego IT i bezpieczeństwa. Wtedy to się jeszcze nie nazywało bezpieczeństwo. Nie mogłeś poczytać książek zamiast siedzieć w internecie? Co dawały ci te kanały komunikacji? Może tak powinno zabrzmieć pytanie.
To były kanały, które tak naprawdę dawały fan, jakby nie patrzeć, i wymianę informacji. Na IRCNecie na pewno polska cała scena wtedy się działa, tak, na FNecie zagraniczna i muszę przyznać, że też jest to bardzo ciekawe, że wiele osób, które wtedy siedziały sobie na tych kanałach, teraz są, nie wiem, bezpiecznikami w wielkich korporacjach, tak, więc takie kontakty z dzieciństwa też jak najbardziej teraz pomagają w prowadzeniu biznesu.
A czy logi z tamtych czasów też pomagają w uzyskiwaniu zleceń dzisiaj?
Logów już nie ma.
Tak, kurczę, tak, ale wiecie co, ktoś mi ostatnio mówił, że logował i ma jeszcze archiwum z różnych kanałów. Nie mogę sobie przypomnieć, kto to ma, ale znajdziemy go. Znajdziemy i tak, zaprosimy,
ktoś ma archiwum paru kanałów sprzed roku, powiedzmy 2003, i wyśle je na adam@trzeciastrona.pl, to w zamian dostanie wyjściówkę na umajhaka albo 10. To cenny materiał musi być. No tak, dobra, Adam, słuchaj, bo teraz wypada, żebym ja przeczytał pytanie, ale ja nie mam pojęcia, o co chodzi, więc gdybyś ty mógł.
Dobra.
Czyli honorowy.
No to taki oldschoolowy żart, bo też udało mi się to wygrzebać. Jakiego Linuxa polecasz do obory? I dlaczego był to Mandrake?
Tak, w pewnym momencie Mandrake był kimś, z czego wszyscy się lubi uśmiechnąć. Tak.
Ja to był wątek. To był wątek na Usenecie, prawda? Ktoś zadał takie pytanie, jaki Linux do obory.
A, tak. To pewnie gdzieś w tych logach też można byłoby znaleźć.
No i Artur poleca Mandrake'a do obory. No, taki jest efekt tego.
Slackware.
O tak, Slackware. Też polecam. No dobrze, ja już zadałem pytanie o Boże, Adam, teraz ty.
O Boże. Wyjdźmy już z obory. 5 lat minęło niedawno, od kiedy otworzyłeś swoją firmę. Zakładam, że już są jakieś cele, które zdążyłeś w tym czasie zrealizować. A czy mógłbyś nam o nich powiedzieć? I czy masz jakieś cele, projekty, które czujesz, że są w tej chwili przed tobą na następną 5-latkę? Plan 5-letni.
To znaczy, wydaje mi się, że od dłuższego czasu właśnie chciałem mieć własną firmę pentesterską, więc to się, myślę, jak najbardziej udało. I muszę przyznać, że jestem z tego dosyć mocno zadowolony. W tej chwili, jeśli chodzi o plany na przyszłość, startujemy z kolejną spółką, tym razem szkoleniową, więc myślę, że tam będzie trzeba trochę poświęcić czasu i zasobów na rozruszanie tego.
O nie, konkurencja. Z czego będziesz szkolił? Bo ja nic nie wiem w ogóle o tym biznesie. I dlaczego ja nic o tym nie wiem?
Bo to jest coming out.
Dokładnie. Z czego będziemy szkolić? Myślę, że w tej chwili startujemy ze szkoleniem dotyczącym, że tak powiem, nowoczesnej infrastruktury, czyli cloudy i Kubernetesy i tego typu rzeczy. To szkolenie de facto jest gotowe. Myślę, że jeszcze do końca roku będziemy z tymi tematami ruszać. Spółką będzie kierował Łukasz Mikuła, także ja na szczęście nie będę musiał się tam tymi tematami zbyt mocno zajmować.
Patrzę, czy są jakieś ciekawe pytania. Czy pamiętasz PLD? O, to jest pytanie.
Tak, pamiętam.
Krótko żyło, ale...
A to nie żyło, ale... Nie było do dzisiaj.
A, to nie wiem nawet.
Wydaje mi się, że to chyba jeszcze ktoś utrzymuje. Slackware na to tak. I to dosłownie.
No dobra. Arturze, co robisz, gdy nie pracujesz? Jakieś ciekawe hobby? O tym ciekawym hobby za chwilę jeszcze trochę porozmawiamy, ale może poza tym, o którym wiemy, czy może masz jeszcze jakieś inne ciekawe hobby?
Myślę, że lubię szybko pojeździć jeszcze samochodem po to, że oprócz tego dużo czasu zajmuje rodzina oraz wychowuje córkę, tak, więc to też jest jak najbardziej zadanie, które, jak to kiedyś jeden z moich znajomych powiedział, najtrudniejszy projekt w życiu.
I niekończący się z reguły.
I niekończący się, dokładnie.
Słuchaj, ja zapytam inaczej. Skąd znajdujesz czas na bycie prezesem, ojcem, rowerzystą? Jak to godzisz? Bo to chyba nie jest łatwe.
Na pewno nie jest łatwe. Żona mi trochę pomaga w weekendowych wypadach, jak zostaje sama w domu, także pozdrawiam Martę.
Taka żona to Skype.
Pozdrawiamy serdecznie. Właśnie, ja nie wiem, o co chodzi, ale takie pytanie Rafał zadał. Czy DJ Bike jeszcze kiedyś zagra? O co chodzi?
To jeszcze inna kwestia. Sprzed kilka lat byłem również DJ-em. Także... Czy zagram? Chyba już nie.
Ja pamiętam takie słowo klucz szranc. Pamiętam, że na którejś imprezie dostałeś zakaz dotykania wieży.
A to bardzo dawne lata później.
Tak, bardzo dawne.
Przeszedłem na inny typ muzyki, to znaczy na jakieś minimal techno, tego typu rzeczy.
Ale wspominamy.
Wypijemy za to.
Tak, wypijmy za te czasy. Pytanie takie trochę psychologiczne, czy zastanawiałeś się, dlaczego masz takie hobby, które wiąże się z dużymi zastrzykami adrenaliny? Masz za mało adrenaliny w pracy, w życiu, a potrzebujesz tego bardziej, że zjeżdżasz na złamanie karku, czy pędzisz po torze?
To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że w jakiś sposób na pewno wynika to jednak z potrzeb organizmu, dostarczania tej adrenaliny, więc być może tak to wygląda.
Czyli praca bezpiecznika jest nudna? Musisz zastrzyki brać?
To znaczy, pamiętajcie, że ja się jako bezpiecznik nie zajmuję, więc myślę, że funkcja CSO jest dosyć bardziej wymagająca, jeśli chodzi właśnie o kwestie związane ze stresem, tak, i z większą ilością czasu na to.
No dobra. Mamy jeszcze jedno ciekawe pytanie, jak widzę. Wracając jeszcze do jakby procesów rekrutacji. Na jakich pytaniach wykładali się kandydaci do pracy u ciebie?
Ciężko będzie mi na to odpowiedzieć, szczerze powiedziawszy. Ponieważ no na bardzo różnych, tak?
A takie jakbyś miał, taki, nie wiem, pomyśleć chwilkę i takie common, na czym większość się wykłada?
Przychodzi jakiś mądry i fika, tak? I trzeba mu udowodnić, właśnie, że taki mądry nie jest.
To znaczy...
Klasyczny scenariusz.
Kiedyś prowadząc rekrutację jeszcze w Sony, zadaliśmy takie pytanie, gdzie jest klucz do szyfrowania Base64, i kandydat wrócił z odpowiedzią, że to, o, to jest bardzo ciekawe pytanie. Podchwytliwe.
No i tak. Drugie z tego rodzaju to jest, na jakim porcie działa ICMP, tak? Dwa pytania killery. No dobrze. No to przechodzimy do takich klasycznych chyba pytań już. Arturze, na jakim systemie pracujesz na co dzień?
macOS. Od wielu, wielu lat tak naprawdę. Z tego względu, że mamy tam dosyć fajne środowisko graficzne, konsole, wszystko możemy skompilować zgodnego z Ansi C, powiedzmy, i jest to dla mnie wystarczające. Z Windowsami zawsze byłem jakoś raczej na nie. Teraz nawet po dodaniu Linuxa też nie widziałem sensu, żeby tego próbować. Skoro...
Ja używam. Działa.
Tak, ja chciałem przypomnieć, że drugi Adam kiedyś próbował zainstalować Linuxa, bo uwierzył, że Linux na desktopie nadszedł. I chyba nawet jeden odcinek z Linuxa był, tak? To prawda?
Tak, był jeden odcinek, ale Linux jeszcze, tak jak powtarzam to cały czas, jeszcze nie dojrzał do tego momentu, żeby być u mnie na desktopie, więc jeszcze poczekamy. To nie jest jeszcze ten rok Linuxa, o którym wszyscy mówią. Ale tak, pierwszy Linux, jaki miałem, to był Slackware właśnie, dlatego też wszystkim polecam. Jeszcze z dyskietek instalowany, także to był naprawdę dobry system, żeby się nauczyć ogólnie Linuxa.
Zależności między pakietami w szczególności.
Tak, tak. Kompilacji ogólnie i tak dalej.
Jeśli mówimy o historii, to chciałem jeszcze pokazać ten komentarz. Dopiero w tym roku Wydział MIMów zastąpił PLD Debianem w laboratoriach komputerowych, więc są systemy, które długo żyją, dłużej niż byśmy się spodziewali. No dobrze, ale to w takim razie pozostaje nam z tej klasycznej serii jeszcze jedno bardzo, bardzo istotne pytanie, mianowicie Commodore czy Atari?
PC.
Coraz młodszych tych gości mamy, coś czuję. Musimy sięgnąć do głębszych rezerw chyba.
Pamiętam rzeczy typu ZX Spectrum, tak? Czy pracę na iMacach G3, bodajże to się tak nazywało. Przewinęły się też u mnie jakieś Amigi 500, 1200, tak? Commodore nigdy nie miałem, szczerze powiedziawszy.
Ale Amiga, ting, ting, Amiga to Commodore.
Oj tam,
ale
oj
tu
tam.
Się zgadzamy, ale tu się zgadzamy.
Tak, Adam, ja, tak, dobrze, ja, miałem, tak? Ja też miałem. Więc...
No właśnie, więc ustalamy, że Amiga jest po środku, tak? Tym razem będzie po środku. No dobrze, no to co?
To rozdajemy kluczyki.
No to wychodzi.
Twoje pytanie do naszych gości. Ja tylko przypomnę, żeby odpowiedzi udzielać na YouTubie, nie na Facebooku. Odpowiedzi na YouTubie. Jak ktoś nie ma linka, to live.zaufana3strona.pl i tam jest na środku link. Także, duże pytanie.
Okay. Ja mam jeszcze, zanim jeszcze zadasz, dla tych, którzy nie chcą brać udział w konkursie albo nie chcą, jakby chcą brać udział w konkursie, a nie chcą odebrać nagrody i potem przekazują dalej, to nie bierzcie po prostu udziału w konkursie, bo potem się robi zamieszanie, więc taka rada. Arturze.
Okej, więc pytanie ode mnie. Jaki inny format pliku wykorzystuje ten sam Magic Bytes i w jakim przypadku? I przy okazji, jaki jest to Magic Byte?
No dobrze, teraz czekamy 20 sekund opóźnienia, aż pytanie dotrze do naszych widzów. I zaraz się pewnie posypią odpowiedzi.
No. To w międzyczasie, co sądzisz o nowych Macach?
W sensie o tej całej nowych procesorach M1.
No.
Problem jest to chyba, że nie można sobie zewnętrznej karty graficznej podpiąć.
Po co? Przecież jest taka wydajna.
Tam jeszcze chyba wirtualizacja tak nie do końca.
Docker jest...
RAMu nie ma.
I RAMu nie ma, tak. 16.
Czyli ogólnie bieda te Maki są, nie? To już bieda, możemy bieda. Się tu zgodzić.
Ja nie widzę na razie żadnych pytań, więc pojawia się prośba o powtórzenie pytania. Gdybyś mógł powtórzyć pytanie.
Okay.
Ref, ty już wygrałeś, więc...
Ale jest jedna odpowiedź. Arturze, widzisz tą odpowiedź od 6 Stara?
Nie widzę. Musiałbym wejść na YouTube, więc...
Bo wydaje mi się, że wpasowuje się w poprawną odpowiedź. I ja ją wyświetlę, a ty powiesz, czy tak.
Tak.
No to już mamy odpowiedź. Tak. No to gratulacje, 6 Star. Zgadłeś.
No dobrze. 6 tak. Zapraszam do wysłania wiadomości z twoim numerem paczkomatu i numerem telefonu na adam@trzeciastrona.pl. Dla przypomnienia, gdybyś mógł jeszcze raz, Arturze, powiedzieć pytanie, na co to jest odpowiedź, żeby wszyscy wiedzieli, którzy nie usłyszeli.
Format plików, który ma takie same magic bytes jak Java.
Także trafiony,
Adamie, teraz
zatopiony.
Ty? Czy ja?
Mogę ja. Ja, ponieważ dalej składam Lego, to pytanie znowu będzie z Lego. Lego niedawno wydało zestaw, który był już wcześniej wydany, co trochę poirytowało kolekcjonerów, którzy kupowali na odsprzedaż, bo cena spadła. I ten zestaw, celowo nie wymieniam, żeby nie było tak prosto w Google, nawiązuje do pewnego historycznego wydarzenia, nawet bardzo mocno do niego nawiązuje i oprócz tego, że nawiązuje samą treścią tego zestawu, nawiązuje pewnym jego parametrem. Jaki parametr tego zestawu nawiązuje do tego historycznego wydarzenia, który ten zestaw przedstawia? Proszę podać ten parametr. Można też podać nazwę tego zestawu, numer tego zestawu, ale parametr musi być. No i proszę bardzo, mamy już pierwszą odpowiedź. No elegancko, ja naprawdę was bardzo lubię. Cieszę się, że tylu miłośników Lego tutaj jest. To rakieta Atlas V, która składa się z 1969 klocków, bo leciała w roku 1969 pierwsza ludzka wyprawa na Księżyc. Jest jeszcze lądownik, dzisiaj składałem lądownik. Bardzo fajnie swoją drogą, nawet fajniej się składało niż rakietę. Ale rakieta robi wrażenie, metr wysokości, więc też polecam. No dobrze, Karolu, klocków ci nie wyślę, ale Jubikeja ci wyślę. adam@trzeciastrona.pl, numer paczkomatu i numer telefonu poproszę. Adamie, szybko nam dzisiaj idzie.
No zobaczymy. Ja nie mam pytania awaryjnego, więc mam nadzieję, że z tym, które przygotowałem, sobie poradzicie. Moje pytanie będzie zadaniem tak naprawdę, gdzie trzeba będzie podać prawidłowe hasło, które będzie wynikiem tak naprawdę odkodowania kawałka kodu napisanego w JavaScriptie. Ten kawałek kodu znajdziecie na Pastebinie. Jeszcze wkleję sobie na YouTubie także macie link. Tak, więc zadaniem pierwszym jest odnalezienie odpowiedniego klucza w tym kodzie, tak żeby dostać poprawną wiadomość, a potem odkodować hasło, które jest odpowiedzią. To my sobie teraz pójdziemy.
Tak, to rozwiązanie za tydzień. Ja tylko chciałem powiedzieć, bo widzę tutaj jakieś reklamacje, że ktoś pierwszy był z tekstem Saturn 5, ale ja pytałem o ten parametr, czyli właśnie o te 1969. Sam model, tak, to był Saturn 5, ale pytanie było o parametr i Karol prawidłowo udzielił jako pierwszy i chyba jedyny na całym czacie tej odpowiedzi. Renzo, 42 jest odpowiedzią na wiele pytań, ale nie na to najwyraźniej. Choć szanujemy za strzał.
Ale udało mi się, Adam, poprawić błąd, więc...
No, cieszę
nie
się
będzie
bardzo.
Lipy.
Cieszę się bardzo, tak. No dobrze. Walczą.
Walczą.
Niech walczą.
Nie, SQL to też nie jest prawidłowa odpowiedź.
Tak duże, tak korzystając z tego, że no walczą, czy ktoś za chwilę wystąpi na konferencji Oh My Hack?
Tak, wystąpi. Wystąpi właśnie Łukasz Mikuła i będzie opowiadał o Javie i serializacji.
Wyśmienicie. Dobrze, bardzo się cieszymy. Dobrze, widzę, że nasi czytelnicy i słuchacze próbują brutforsować zadanie Adama, ale ono jest odporne na brutforsa. Nie dajemy wam zadań do brutforsowania.
To zadanie jest mega proste i ja przypomnę, na początek trzeba znaleźć odpowiednią wartość, która pozwoli na odkodowanie tekstu i następnie odkodować wynik pierwszego odkodowania. Wszystko macie jak na dłoni.
Tak, strzelanie liczbami całkowitymi też nie pomoże. Odpowiedź nie jest liczbą całkowitą.
Odpowiedź nie jest liczbą. Od tego zacznijmy.
Tak, kreatywności naszym słuchaczom na pewno nie można odmówić. Choć liczymy na to, że ktoś jednak zajmie się tym od strony technicznej bardziej niż fabularnej.
Słuchajcie, zadanie jest mega proste i dziwię się na przykład, że chłopaki z startu jeszcze nie zrobili, ale może po prostu zasnęli, nie wiem, takie nudne.
Ja myślę, że wszyscy, którzy potrafią to zrobić, posłuchali twojej uwagi o tym, żeby jeżeli ktoś już ma swojego UBK-a, to żeby nie wysyłał odpowiedzi i potem się jej zrzekał, więc po prostu posłuchali. No miło, że posłuchali, miło.
Nie strzelajcie odpowiedzi, naprawdę to wystarczy uruchomić i troszeczkę popróbować. Nie mam pytania awaryjnego, myślałem, że to będzie proste.
UBK czeka, no naprawdę.
Adamski, robisz CTF-y według tego, jak masz krzywe, no to może ty.
Walka trwa. Dobrze, dajemy im jeszcze minutę, prawda?
Minutę chyba, tak.
Myśl nad pytaniem awaryjnym. Czy to będzie pierwsze zadanie?
Nie, to zrobimy inaczej. Dajemy minutę, jeżeli odpowiedź nie trafi w minutę, to do mnie maila z odpowiedzią i jakby jak już ktoś rozwiąże, to niech wyśle maila i w ten sposób wyłonimy chyba zwycięzcę.
Ktoś narzeka, że się kod nie kompiluje. No właśnie chyba o to chodziło, że się nie kompiluje.
To nie jest kompilowalny kod. To jest JavaScript. Szanujmy się.
O, to może dlatego.
Przypominam. Trzeba znaleźć odpowiednią liczbę, która pozwoli na odkodowanie tekstu oraz odkodować wynik z tego odkodowania. Macie jeszcze minutę.
Bardzo proste zadanie. Nie, już nie mają minuty. Minutę to mieli minutę temu. No,
no dobra.
No dobra, Adam, słuchajcie, powiedz. To jest porażka. To jest pierwszy raz w 32 odcinkach, gdy nie padła odpowiedź w terminie. No. Jestem głęboko rozczarowany poziomem dzisiejszej młodzieży. Naprawdę. Nie przychodźcie więcej.
Słuchajcie, bo zawsze było tak prosto, więc czasem trzeba pokomplikować, tak?
Adam, chyba, że jest gdzieś błąd w zadaniu, więc wiesz.
Nie ma, sprawdzałem to 6 razy. No. Także nie ma. Dobra, więc ustalamy tak. Na końcu, na ogłoszeniach duszpasterskich zobaczycie e-mail do mnie. O, proszę.
No w końcu. No.
Brawo.
Adamski, dzięki za uratowanie honoru kanału. Tak, to jest prawidłowa odpowiedź, więc e-mail na adam@zaufana3strona.pl z numerem telefonu i numerem paczkomatu. Jezu, jaki kamień z serca jednak, no. Dziękujemy.
Poczekaj sekundę. Adamski, napisz w komentarzach, czy ja muszę prostsze te zadania robić, czy to było wystarczająco proste. Bo ja muszę wiedzieć to.
Miało być proste.
No dobra.
Słuchajcie, to pełen sukces. Fajny gość, 3 klucze rozdane. Myślę, że możemy powoli zmierzać ku końcowi.
Doskonale.
Arturze. Dziękujemy ci bardzo.
Dziękuję za zaproszenie.
Spokojnych zjazdów. Znaczy niespokojnych zjazdów, ale mało ten, jak to się mówi, wypadków? Żebyś cały zjechał. O tak.
Podoba mi się komentarz. Dobra. Arturze, bardzo ci dziękujemy. Mam nadzieję, że spotkamy się niedługo. No na pewno na OMAJHAKU, bo pewnie będziesz gdzieś tam się bujał przez internet, ale mam nadzieję, że spotkamy się też live, jak już to wszystko kurz opadnie po COVID-zie i będziemy mogli się napić piwa. Bardzo ci dziękujemy i do zobaczenia.
Dzięki, do zobaczenia.
Dzięki, cześć. No dobra, a my jeszcze szybciutko wracamy do ogłoszeń duszpasterskich. a dużo już tego nie zostało. Głównie będę przypominał, że OhMyHack już wkrótce, za 2 tygodnie. Program jest na stronie. We wtorek dobijamy ostatnie puste sloty i będzie już całkiem kompletny. Jeżeli ktoś potrzebuje 20% rabatu, to od ręki na adam@zaufana3strona.pl proszę przysłać maila, ja z kodem odpowiadam. A jeżeli ktoś potrzebuje 100% rabatu, to w środę o 21:00 w tym samym miejscu co zawsze spotykacie nas, dwóch Adamów i pewnie pana Stefana. I może któregoś z naszych prelegentów z OhMyHacka też się uda ściągnąć. I będziemy opowiadać o tym, jakie wykłady, które polecamy, w zasadzie polecamy wszystkie, ale będziemy uzasadniać dlaczego i który dla kogo i na co warto iść, bo nie będzie nagrywany. A za tydzień, Renzoch, nie wiem, czy dobrą fotę wziąłem, nie miałem zgody, ale musiałem coś na szybko wkleić. Taką znalazłem w internetach, nie wiem, czy jest prawdziwa. W każdym razie Renzoch, organizator XIFCON-a i no, słynny człowiek na scenie red teamowej, czy też purple teamowej, czy też wielokolorowo teamowej. Nie wiem, jakie teraz kolory odpowiadają już.
Rainbow, rainbow.
Rainbow team, rainbow team. Renzoch to bardzo poważny człowiek, nie wiem, czy się nie obrazi za to Rainbow, ale mam nadzieję, że nie. Dobrze, 21 w niedzielę, za tydzień widzimy się z Renzochem, a w środę o 21 widzicie się z nami i opowiadamy o OhMyHacku, a za 2 tygodnie widzimy się na OhMyHacku. .live zaufana 3strona.pl, archiwum wszystkich odcinków, jeżeli właśnie zaczynacie nas słuchać, plus linki do podcastów, jeżeli wolicie wersję audio od wersji wideo. A jak lubicie wideo, to na YouTubie i na Facebooku do wyboru, do kolegu. Od dzisiaj 32 odcinki. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia.
Trzymajcie się. Do zobaczenia. A, cześć. Jeszcze nie. Nie, Stefan. No właśnie. Boże.
Do zobaczenia.
Ja muszę ci przypominać, żebyś go może na siedzeniu kładł. Nie wiem, no Adam, zrób coś z tym.
Ja już kombinuję z jakimś montażem, ale nie wiem, może...
Może na Spidermana albo na tego, wiesz, Mission Impossible tak z góry nie zjeżdża. Nie?
Myślę,
nie
myślę, że tak będzie dobrze na mikrofonie, nie? Tak w sam razie.
Myślę, że okej. Okay. Dobra. No. Dzięki bardzo. Jest Stefan, a my się żegnamy.
Cześć.